Moi drodzy, chciałbym kontynuować dzisiaj i mówić to, co kiedyś zacząłem na temat tego, dlaczego wierzymy Biblii. Wiemy, że Boże Słowo i tak kiedy patrzyliśmy na tą ziemię Izraela, na Górę Oliwną, bo byliśmy też tam na niej i blisko właściwie ten ogród Getsemane, to patrzysz na ziemię, która ma przeszłość, fantastyczną przeszłość, kiedy pomyślisz, że manifestowała się tam moc Boża i sam Bóg tam się manifestował, patrzysz na teraźniejszość, a więc na ziemię, która ma swoje dzisiaj, ma swoje teraz, ale patrzymy dalej poprzez Boże Słowo, że to nie jest koniec historii tej ziemi i Bożych interwencji na tej ziemi. Kiedy staliśmy na górze Karmel, patrzyliśmy na potężną, rozległą Dolinę Jozafata. Dolinę Jezreel, przepraszam. Zwana też Doliną Megiddo. Kiedy patrzysz na te potężne przestrzenie, jeden z pastorów zapytał, czy tu się pomieści 200 milionów ludzi, bo według objawienia tam 200 milionów ludzi zginie. Kiedy narody północy, z północy ruszą, aby otoczyć miasto Jerozolimę. I mówię, no jeżeli na Florydzie zmieści się, dzisiaj na Półwyspie Floryda zmieści się cała ludzkość, czyli prawie 7 miliardów ludzi, to myślę, że w tej dolinie tych 200 milionów powinno się zmieścić. Kiedy patrzysz na Górę Oliwną, gdzie Jezus ma przyjść chwale razem ze swoimi świętymi, obyśmy tam byli, przyjdzie, aby ratować Izraela przed tą nawałnicą. Miasto będzie ściśnięte, otoczone, prawda? Izrael będzie się bronił. Jezus tam przyjdzie i nawet Żydzi na tej Górze Oliwnej od strony świątyni, tak jak Jezus patrzył na świątynię. Dzisiaj tam zobaczysz dwa meczety. Jezus widział świątynię. Tą drugą świątynię, niektórzy mówią trzecią, bo poprawioną, rozbudowaną przez Heroda Wielkiego, tak naprawdę drugą rozbudowaną świątynię. Jezus mówi, nie pozostanie kamień na kamień. Prawda? I na tej Górze Oliwnej mnóstwo żydowskich grobów. Bo oni oczekują, że Mesjasz przyjdzie i stanie na tej górze i oni powstaną z umarłych. Moi drodzy, ale Biblia mówi, że błogosławieni są ci, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu. A wiecie, że pierwsze zmartwychwstanie, ono ma etapy, wiemy z Bożego Słowa. To są ci, którzy powstaną na spotkanie, kiedy Pan przyjdzie na powietrze, będą pochwyceni. A także ci, którzy nie pokłonili się bestii, nie przyjęli znamienia Antychrysta, będą wzbudzeni i będą z Kościołem wraz przy przyjściu Pana panować z Nim 1000 lat. A więc patrzysz na to, patrzysz na tą historię, mówisz, to jeszcze nie jest koniec. Dlaczego? Bo dokładnie wierzymy tak, jak mówi Boże Święte Słowo. Wierzymy temu, co jest napisane w Bożym Słowie. I do tej pory Boże Słowo nas nigdy, nigdy nie zawiodło i nie zawiedzie. Niebo i ziemia przeminą. Ale Słowo Pana nie przeminie. Słuchajcie, mamy coś tak trwałego, tak potężnego, na czym ty i ja możemy oprzeć swoje życie. I dobrze jest oprzeć na tym Słowie swoje życie. Bo nie masz mocniejszej skały nad Słowo Pana. Jeżeli niebo i ziemia przeminie, to wszystko jest ulotne, ale kiedy budujesz swoje życie na Słowie Pana, to budujesz na czymś wiecznym, czymś, co nie przemija, czymś, co nie upadnie. I pamiętacie, mówiliśmy o tym, że wierzymy Biblii, wierzymy Bożemu Słowu, bo to Słowo pisane w przeciągu 1600 lat przez 40 różnych autorów zachowuje zgodność treści, zgodność poselstwa. W centrum tej księgi Starego i Nowego Przymierza jest jedna osoba, to jest Jezus Chrystus. Jest jeden główny temat, zbawienie człowieka przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie. I czytamy o tym poświadczenia w Nowym Testamencie, choćby w Ewangelii Łukasza 24, wiersz 27-34, że Pan Jezus sam powiedział tam, że począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. A do Żydów powiedział, do uczonych w piśmie, badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć ten żywot. Mówiliśmy o tym, że proroctwa, które są tutaj zapisane, znajdują swoje wypełnienie. I mówiliśmy o tym, jakie jest prawdopodobieństwo wypełnienia choćby jednego proroctwa odnośnie przyjścia Chrystusa, tego pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię. Jak jest to niewyobrażalny rachunek prawdopodobieństwa, aby te fakty miały wypełnienie w jednym człowieku, tylko jedno proroctwo, a tych proroctw jest bardzo, bardzo dużo odnośnie osoby Jezusa. Mówiłem, chyba 300 proroctw jest wypowiedzianych. One się już, część spełniło, część jeszcze się spełni. Mówiliśmy o tym, że, a więc kiedy czytasz proroctwa i widzisz wypełnienie, to buduje wiarygodność w Boże Słowo. Wiesz, że to jest spolegliwe Boże Słowo. Jeżeli tamto się wypełniło, wypełni się cała reszta tego wszystkiego, co jest napisane. Możemy, badając tą księgę, zobaczyć, że ona jest wiarygodna pod względem historycznym, geograficznym, archeologicznym i naukowym. Nie używa języka naukowego, bo nie w tym celu, nie dla naukowców została napisana. Ale gdyby ludzie troszeczkę myśleli, gdyby właściwie też pewne rzeczy były przetłumaczone, to więcej mogliby zobaczyć, że ta księga pod tym względem jest wiarygodna. Czy kulistość ziemi, jak mówiliśmy, czy choćby z tej wypowiedzi Pana Jezusa, kiedy On przyjdzie, będzie tak, że jedni będą pracować, a inni będą spać. Prawda? My wiemy, że na dwóch półkulach jedni śpią, inni mają dzień. Prosta rzecz, gdyby troszeczkę użyć swojego umysłu i wiele innych faktów, jak mówiliśmy o Jonaszu i o faktach współczesnych ludzi połkniętych przez wieloryba, że to, co tu jest napisane, jest prawdą, że naukowcy czy archeolodzy zmagali się czasami z niektórymi rzeczami, ale wiele badań, wiele wysiłku, wiele trudu i nagle odkrywają, że zapisane tutaj rzeczy, wydarzenia, fakty miały swoje miejsce na ziemi w swojej historii. Mówiliśmy o tej wielkości Bożego stworzenia, które jest niewyobrażalne. Naukowcy mówią, posłuchałem w takim programie naukowym, że nasza galaktyka, Droga Mleczna, pędzi z prędkością, dzisiaj to policzyłem, 416 km na sekundę. Cała galaktyka. Już nie mówię, że ona jeszcze, Układ Słoneczny do tego się kręci z prędkością 320 km na sekundę, ale cała galaktyka pędzi z taką prędkością, to jest 1,5 miliona kilometra na godzinę, a naprzeciwko niej podobno pędzi inna galaktyka, Andromedy. I naukowcy mówią, że za 4 miliardy lat one się zderzą. No dobrze, mają takie swoje obliczenia, ale gdzie to jest 4 miliardy lat? Biblia mówi, Pan wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona, wielki jest nasz Pan i potężny jest w mocy. I On to wszystko utrzymuje mocą swojego słowa. Mówiliśmy o tym, jak niewyobrażalny dla nas ludzi jest kosmos. Mówiłem też między innymi o tym, że najbliższa galaktyka naszej, najbliższą galaktykę od naszej dzieli dystans 1,5 miliona lat świetlnych. A więc niewyobrażalne odległości i przestrzenie. Mówiliśmy o tym, jak cudownie Bóg kazał Izraelowi obrzezywać swoje dzieci, męskie potomstwo, w 8 dniu po urodzeniu. Dopiero niedawno medycyna odkryła właśnie te właściwości krwi, jej krzepliwości, odporności. Jak to powoduje, że później kobiety nie mają, czy nie ulegają co najmniej dzisiaj dwóch najgroźniejszym rakom w swoim organizmie właśnie w wyniku tego. Biblia przeżywała ataki przeciwników, jak i ich samych. Kolejny ogromny taki argument. Mówiliśmy, Dioklecjan już wybił monetę w 303 roku. Chrześcijaństwo zostało wytępione. Kazał spalić wszystkie manuskrypty, wszystkie dostępne rzeczy i kazał wybić taką monetę. To był rok 303, a w 375 Cezar Teodozjusz Wielki, czyli chrześcijaństwo religią państwową. A wcześniej edykt mediolański w 313 roku, Konstantyn Wielki czyni równouprawnienie z religiami pogańskimi chrześcijaństwo. A więc ludzie coś zamyślali, ludzie coś chcieli, prawda, osiągnąć, ale ta księga jest nie do pokonania, moi drodzy. Filozof Walter powiedział, że za 100 lat, 100 lat od jego śmierci już tej księgi nie będzie i nie będzie chrześcijaństwa. 25 lat po jego śmierci w miejscu, gdzie drukowano dzieła Woltera, drukowano Biblię. Bóg jest wspaniały. Wiecie, ludzie chcą sobie zadrwić, ludzie chcą sobie wykpić, ale nagle okazuje się, że ta księga jest niezniszczalna. Imię Boże jest niezniszczalne. Że nie da się tego usunąć, chociaż wielu próbuje i Rzymianie, i później inkwizycja próbowano niszczyć tych, którzy wierzyli Bożemu Świętemu Słowu. Więcej, na naszych oczach widzimy ogromne duchowe poruszenie i przebudzenie. Moi drodzy, kolejny argument, który jest takim mocnym argumentem, to to, że ta księga zmienia życie człowieka. Próbowaliśmy uzyskać pokój, próbowaliśmy sobie poradzić z naszymi grzechami i nic nie pomagało. Nic nie było w stanie nas zmienić, ani zmienić naszej sytuacji. Ale kiedy zacząłem wierzyć, zacząłeś wierzyć Bogu, uwierzyłeś Jezusowi Chrystusowi, to On i ta księga, Jego Słowo radykalnie, całkowicie nas przemieniło. Więcej jest napisane, że zrodzeni jesteśmy z tej księgi. Zrodził nas przez Słowo, które jest nieskazitelne, jest czyste. A więc jeżeli ja przyjmuję to Słowo przez wiarę do mojego serca, ufam temu Słowu, ono ma moc wzbudzić w każdym wierzącym nowe życie, nową jakość życia, Boży rodzaj życia. A więc widzimy, jak miliony, setki milionów ludzi dają świadectwo przemienionego życia. I ci tacy bardzo sprawiedliwi, którzy w oczach często swoich, innych, uważani byli za sprawiedliwych, są nowym stworzeniem i mówią, bez Jezusa, bez Jego przelanej krwi, moja sprawiedliwość jest jak zbrukana szata i nie było nadziei dla mnie. A także ci, którzy w oczach nas ludzi byli na dnie, byli przestępcami, mordercami, jak Szaweł Stars, prawda? Oni doświadczyli Bożej przemiany. A więc Słowo Boże, jak żadna inna księga, zmienia życie człowieka, podnosi na wyższy poziom nasze życie zupełnie, napełnia nas pokojem, napełnia nas tą świadomością i daje nam tą świadomość Bożej obecności. Sama księga świadczy o sobie, że jest Bożym Słowem. Jeżeli zabieram się za czytanie tej księgi, otwieram tą księgę, mogę zobaczyć wiele miejsc, które mówią o tym, że sama ta księga mówi, że jest szczególna, że pochodzi od Boga, że jest natchniona przez Boga. I pamiętacie, takim klasycznym miejscem tutaj jest 2 Tymoteusza, 3 rozdział, wiersz 15, 16 i 17, gdzie czytamy, ja może przypomnę, chociaż wszyscy znamy, ale to nic nie szkodzi, przypomnę to, ten fragment Bożego Słowa, drugi list do Tymoteusza. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Zwróćcie uwagę, tutaj słowo używa, że całe pismo jest dosłownie tchnące Bogiem. Bo tu jest użyte takie właśnie słowo, teopneustos, tchnące Bogiem. Całe pismo i ono jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Zastanawiamy się, jak ci ludzie, prowadzeni przez Ducha Świętego, jak Duch Boży zainspirował tych około 40 autorów, aby przekazali nam nieomylne słowo Pana. Bo wiemy i wierzymy, że całe pismo jest natchnione i każdy wiersz tego pisma, każde słowo tego pisma jest natchnione przez Boga. Czyli nie ma tu słów zbędnych, czy nie ma tu słów nieważnych. Kiedy apostoł Paweł w liście do Galacjan udowadnia, że tym obiecanym potomkiem, w którym jest usprawiedliwienie, jest Chrystus, buduje całą swoją siłę przekonania w oparciu o jedno słowo, potomek. I udowadnia właśnie w liście do Galacjan, że tym obiecanym potomkiem jest nie kto inny, jak Jezus Chrystus. Tak więc jedno słowo, w oparciu o jedno słowo budowana jest całe to przekonanie, że tak jak w ogrodzie Eden, potomstwo tej niewiasty zdepcze ci głowę. Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus, tutaj czytamy, to jest Galacjan 3,16, otóż obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego. Pismo nie mówi potomkom jako o wielu, lecz jako o jednym i potomkowi twemu, a tym jest Chrystus. A więc widzimy tutaj, on bierze jedno słowo. Gdyby jakieś słowo było, nie zgadzało się, nie było natchnione przez Boga, nie znalazło się dlatego, że Bóg je chciał, to nie moglibyśmy w ten sposób, i apostoł nie mógłby w ten sposób argumentować, uzasadniać, prawda, całego tego zrozumienia i budowania tego przekonania odnośnie osoby Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana z kolei w 10 rozdziale, w wierszu 30, bodajże 5, zaraz to znajdę, Jezus także tutaj używa pewnego zdania, bardzo ważnego, i też mówi tutaj właściwie o jednym słowie. Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszone, jeśli nazwał bogami... I tutaj mówi o ludziach, których doszło Słowo Boże, i jeżeli Pismo tak ich nazywa, a ono nie może być naruszone. Oczywiście tutaj w tym kontekście oni zarzucali Jezusowi, że czynił siebie równym Bogu, że jest Bogiem. On mówi, dlaczego wy w ten sposób myślicie? Jeżeli do tych, do których dochodzi Słowo Boże, ze względu na to Słowo oni nazwani byli bogami, to cóż dopiero, jeśli chodzi o mnie, który jestem Synem Bożym, prawda? Oczywiście, że tutaj Jezus nie chciał powiedzieć, że każdy człowiek jest Bogiem. Chodzi o to, że to Słowo czyniło, podnosiło go bardzo wysoko w oczach Boga, prawda? I w oparciu o to jedno Słowo Jezus argumentuje w rozmowie z uczonymi w Piśmie. A więc całe Pismo, kiedy mówimy całe, mówimy też każde Słowo. W tym Piśmie jest natchnione przez Boga i nie może być naruszalne. Ktoś tak bardzo ładnie określił inspirację. Posłuchajcie takiej definicji inspiracji. Inspiracja to Boże oddziaływanie na pisarzy biblijnych w sposób organiczny, to znaczy w harmonii z prawami ich własnej istoty, używając ich takimi, jakimi byli, wraz z ich charakterem, temperamentem, talentami, darami, wykształceniem, kulturą, słownictwem i stylem. Duch Święty oświecił ich umysły, wzmocnił ich pamięć, pobudził do pisania, ograniczył wpływ grzechu na to, co spisywali, kierował nimi w formułowaniu ich myśli, aż do doboru słów włącznie. Jednak pozostawił im zakres swobody, do ich własnej aktywności, mogli podawać rezultaty swoich własnych dociekań, pisać o swoich przeżyciach, nadać piętno swojego stylu i języka. A więc cała inspiracja, to, że pismo do nas przyszło w takiej, a nie innej formie, zostało zapisane w taki właśnie sposób, jest cudem, gdzie Bóg w swojej mądrości przekazuje nam to, co chce nam przekazać o sobie, to, co chce nam objawić odnośnie rzeczy, które są ze świata duchowego, to, co odnośnie celów, które Bóg ma dla nas, przez człowieka podobnego do nas. W taki sposób, że także ten człowiek może siebie wyrażać, ale zapisuje bezbłędnie słowo Pana. Dlatego dzisiaj możemy śmiało mówić, i ci, którzy badają teksty Bożego Słowa, przyglądają się strukturze, słownictwu, stylowi, możemy mówić o tym, że jest styl Łukasza Ewangelii, Mateusza, Jana. Każdy z nich pisał w inny sposób do innego autora, ale każdy z nich przekazywał słowo Pana. I co jest ciekawe, w drugi list Piotra także mówi, że nie tylko całe pismo było natchnione, ale właśnie ci ludzie, którzy przekazywali Boże Słowo, byli przez tego Ducha Świętego niesieni, unoszeni, prowadzeni. I w drugim właśnie liście Piotra, w pierwszym rozdziale, apostoł Piotr tak pisze, od 18 wiersza. A my będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży. U nas jest słowo natchnieni, ale tam nie ma słowa natchnieni. W języku oryginalnym jest fero, niesieni przez Ducha, byli niesieni Duchem Świętym. Czyli pismo jest natchnione, słowo, które oni przekazywali, jest tchnące Bogiem, natchnione przez Boga i Bóg strzega, aby właściwe słowa zostały zapisane i autorzy byli w uniesieniu ducha, kiedy nam przekazywali to słowo i zapisywali to słowo. Halleluja. Biblia jest cudem. Jest ponadnaturalną księgą, pochodzącą od Boga, a przekazana nam w taki bardzo, że tak powiem, sposób ludzki, wydawałoby się wręcz trywialny. No ludzie pisali, a my byśmy chcieli ujrzeć coś z tego ducha, który ich niósł, z tego tchnienia Ducha Bożego, ale kiedy czytam tą księgę, to ja odbieram to Boże natchnienie, tą boską inspirację, która przecież dotyka moje serce i twoje serce. Wiecie, Bóg w ogóle jest genialny. Tym, co robi, on ma dziwne upodobanie brać rzeczy tak proste, tak zwykłe i czynić je niezwykłymi. On ma wielkie upodobanie w małe rzeczy podnosić do rangi wielkich, a to, co jest wielkie, poniża na przekór nam, ludziom. Na przekór nam, ludziom. Wybrał ziemię. Kiedy na nią patrzysz, mówisz, na obliczu ziemi są ładniejsze kawałki ziemi. Ale Bogu podobało się ten mały skrawek ziemi uczynić centrum świata. Bo Ezechiel, bodajże w 3:5 i także nie chcę wam teraz tutaj mówić, nazywa tą ziemię jako centrum. Bo Bóg tak zdecydował. Jak to jest, jak on pisze w liście do Koryntian apostoł Paweł, to, co u świata wzgardzone, to, co niskiego rodu, to, co, wiecie, poniżone i zapomniane, to wybrał Bóg, aby to podnieść. Mówimy, góra Syjon. Ależ ile ona ma? 700 parę metrów nad poziomem morza. A Himalaje są większe. Najwyższe. No nasze Tatry są wyższe, prawda? Alpy są dwukrotnie wyższe od naszych Tatr. A tutaj taka góra Syjon, tylko Bóg ma w tym cel. Ta góra jest taka, że jest przystępna dla każdego, a Himalaje nie. Alpy nie. Góry Boże są przystępne. Miejsce świątyni Bożej było przystępne dla człowieka, aby mógł przyjść i zjawić się przed obliczem Pana. Bóg jest szczególny. Bóg jest cudowny. I ty i ja przez Jezusa Chrystusa możemy do Niego należeć, być, jak mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, cząstką Chrystusa. Mieć w Nim udział. A więc autorzy byli niesieni Duchem Świętym. Byli pod Jego wpływem, pod Jego przemożnym wpływem, w taki sposób, że mogli tobie i mnie i całemu rodzajowi ludzkiemu przekazać słowa Pana. Popatrzmy do drugiego rozdziału pierwszego listu do Tesaloniczan, kiedy Paweł pisze swój list. On ma świadomość, że ma poselstwo od Boga i słowo od Boga. I że to nie są zwykłe słowa, które on pisze w tym liście. To jest pierwszy list napisany przez apostoła Pawła. Chociaż niektórzy mówią, że Galacjan był pierwszy. Nie ma to teraz żadnego znaczenia, to jest kwestia różnicy 3 lat. I on pisze tak. Pisze do świeżo powstałego zboru w Tesalonice. Mówi do nich tak w 2 rozdziale, wierszu 13. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też w was wierzących skutecznie działa. Pytanie jest, czy kiedy słuchasz tej księgi, czytasz ją, czy masz świadomość i przyjmujesz, że jest to słowo od Boga, nie jest to ludzkie słowo, nie jest to nawet słowo apostoła, chociaż napisał je apostoł, ale on je otrzymał od Boga i zapisał je tak, jak Bóg je chciał, żeby było zapisane, jako słowo prawdziwe, słowo Boże, które działa w kim? Skutecznie działa w kim? W wierzących. Nie w niedowiarkach, w wierzących, którzy zaufali Panu, zaufali Jego świętemu Słowu. Popatrzmy jeszcze do kilku innych fragmentów, gdzie z taką mocą, z takim przekonaniem mówi nam Pismo Święte, że ma ten boski autorytet, to boskie natchnienie. W 2 liście Piotra. W 3 rozdziale, w wierszu 16 czytamy tak. Może 15 i 16 dla kontekstu. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Wiecie, co tutaj w tym fragmencie, może tego nie dostrzeżecie od razu, ale Piotr używa tutaj określenia pisma, a określenie pisma, hegrafe, grafaj, dosłownie liczba mnoga, zawsze odnosiło się do pism świętych, natchnionych przez Boga, które dotyczyło Starego Przymierza, wszystkich pism Starego Przymierza. Jak otworzymy list do Rzymian, 1 rozdział, tam właśnie mamy też o pismach, odnośnie pism dotyczących Starego Testamentu. A więc kiedy tutaj Piotr pisze i nazywa to, co listy Pawła, pismami, to wyraźnie nadaje im boski autorytet. Taki sam, jak pismom Starego Przymierza. I to jest coś niesamowitego, co tutaj jest napisane. Popatrzcie w liście do Rzymian, 1 rozdział, wiersz 2, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Mowa jest o Chrystusie i o Ewangelii Jezusa Chrystusa. A więc kiedy porównasz to, Mówisz, o, Piotr traktował listy apostoła Pawła i nadał na tym samym poziomie, jak wszystkie pisma Starego Testamentu. Mają tą samą rangę, to samo natchnienie, boskie natchnienie. Galacjan 1, otwórzmy list do Galacjan. Chciałbym, żebyście zobaczyli, i dobrze, jeśli sobie zanotujecie też pewne rzeczy, jeżeli macie coś, zanotujcie sobie czasami w rozmowie, w argumentacji jest warto wiedzieć, gdzie takie miejsca są, aby móc powiedzieć, posłuchaj, popatrz do Bożego świętego słowa. W liście do Galacjan w pierwszym rozdziale, od 11 wiersza, apostoł Paweł jest świadom, jakiego pochodzenia jest Ewangelia, którą głosi. Oznajmiam wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego. Albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Wiemy wszyscy, że zwalczał Chrystusa. Wiemy, że chciał i mordował tych, którzy należeli do Chrystusa. Ale zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus objawił mu się w drodze do Damaszu. Dzisiaj na mapie zmierzyłem, że od krańca jeziora Genezaret, od tego czubka na północy do Damaszku jest około 80, jeszcze ponad troszeczkę 80 kilometrów. Z Jerozolimy bardzo długa droga, ponad 200 kilometrów. Jechał, aby uwięzić chrześcijan. Ale Pan mu się objawił. Otrzymałem ją przez objawienie. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go. I że prześcigałem żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić syna swego we mnie, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. On wie, że ma objawienie. I Ewangelia, którą głosi, nie jest pochodzenia ludzkiego. Kiedy otworzysz pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, mamy tutaj niesamowite rzeczy, które on mówi. Może od 4 wiersza. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały ukrzyżowali. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. I co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. A więc mówi, to wszystko, co wam przekazujemy, jest nam objawione przez Bożego Ducha Świętego. A więc moglibyśmy czytać, moglibyśmy patrzeć do wielu fragmentów, w wielu miejscach Słowo Boże samo o sobie mówi. To jest bardzo ważne, że autorem tej księgi, tym, który jawnie nam przekazuje, jest sam Wszechmogący Bóg. Zwróćcie uwagę także, że przemawiają tutaj naoczni świadkowie. Ci, którzy zapisywali te księgi, to są naoczni świadkowie. Czytaliśmy w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, od 18 wiersza, ale między 16 a 18 Piotr mówi, myśmy byli na świętej górze i słyszeliśmy Boga przemawiającego. Myśmy ten głos słyszeli. Kiedy otwierasz pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, od 1 do 3, znowu tam mamy do czynienia, piszą naoczni świadkowie, którzy mówią, czego ręce nasze dotykały, czego doświadczaliśmy, to i wam zwiastujemy. Ja może przeczytam, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy i świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem, a to piszemy, aby radość nasza była pełna. A co robi Łukasz, kiedy pisze swoją Ewangelię? On bada wszystkie te podania ustne, przekazy ustne Ewangelii, wszystkie świadectwa i pisze swoją Ewangelię. Jak on pięknie w prologu tej Ewangelii właśnie pisze. Pierwszy rozdział od 1 do 4. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naocznie od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. A więc mamy do czynienia ze świadkami naocznymi, którzy byli z Jezusem od samego początku do Jego śmierci, do Jego zmartwychwstania, do Jego wniebowstąpienia. I to wszystko tutaj jest nam powiedziane. Moi drodzy, w Biblii, szczególnie w Starym Testamencie, jest takie prorockie stwierdzenie, tak mówi Pan. 3800 razy w Starym Testamencie jest bezpośrednio wyrażenie, tak mówi Pan. I później są przekazywane słowa Boże. List do Hebrajczyków, drugi rozdział od 1 do 4 mówi, jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Zostało ono nam przekazane, prawda? Ja może znajdę ten fragment Bożego Słowa. A więc nie będzie wymówki dla nikogo, który ma dostęp do Bożego Słowa i lekceważy Boże Słowo. Tu jest napisane tak, 2:1 do 4. Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, tutaj autor ma na myśli przekazanie dekalogu na górze Horeb, na górze Synaj, przez Bożego anioła, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało? Jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie, najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli, a Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Popatrzcie, pierwsze Pan, później ci, którzy byli z Nim, ci, którzy słyszeli, poręczone znakami i cudami, darami Ducha Świętego. My w tym wszystkim uczestniczymy, tego wszystkiego możemy doświadczać, a więc mamy słowo wiarygodne, Boże. Sam człowiek może sprawdzić, czy to słowo pochodzi od Boga, czy nie. Pan Jezus dał taką możliwość i w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, wiersz 16-17, tam jest napisane tak. Jeśli kto chce pełnić wolę Ojca, ten pozna, czy ta nauka jest z Boga. A więc jeżeli tylko chcesz wypróbować, to możesz wypróbować to słowo, prawdziwość tego słowa poprzez zaufanie, wiarę, wtedy doświadczysz pełni mocy Bożej w swoim życiu. W tej samej Ewangelii 1:12 jest napisane, tym, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali Bożymi dziećmi. Ileż to razy próbowaliśmy zmienić nasze życie, ale kiedy zaufaliśmy Jezusowi, Jego moc nas radykalnie, całkowicie przemieniła, dała nam moc do czystego, świętego życia. Zwróćcie uwagę, żadna inna księga nie ma takiego wpływu na moralność, na czystość, na świętość, na etykę, jak Pismo Święte. Ja mówię o prawdziwie zrodzonych z Ducha i z Bożego Słowa. Bo wielu ludzi mieni się chrześcijanami, ale nie są nimi, bo nie narodzili się z Ducha ani z mocy Bożego Słowa. Tak naprawdę Pismo Święte definiuje nam chrześcijan tylko w jeden sposób. To są ci, którzy są narodzeni z Boga, z Ducha, z mocy Słowa. I ich życie doznaje całkowitej przemiany. Prawo Boże w Starym Przymierzu było wypisane na tablicach kamiennych, ale w tym momencie prawo Boże jest wypisane na tablicy twojego i mojego serca, wewnętrznego człowieka. I nagle... Słuchaliśmy mnóstwo świadectw, jak ludzie mówią, ja przeklinałem, ja robiłem to, ale teraz ja nie przeklinam. Ja wręcz brzydzę się tym, ja tego nie chcę robić. Ja nie kradnę, ja nie kłamię, ja nie palę, ja nie piję. To stało się teraz dla mnie czymś wstrętnym i obrzydliwym. Ewangelia radykalnie zmienia człowieka z bezbożnego, z pogrążonego w grzechu czyni świętego. Halleluja! Żadna inna księga nie ma takiego wpływu i takiej mocy. I możemy to widzieć naocznie wokół nas, na sobie samych, kiedy przyszliśmy do Jezusa, jak to słowo nas zmieniło, uczyniło nas nowym stworzeniem. I ostatnia rzecz, zanim będziemy się modlić. Ta księga daje nam odpowiedzi na najważniejsze pytania życia człowieka. Po co żyję? Dokąd ja zmierzam? Czy to życie ma sens? Kiedy odkrywasz tą księgę, kiedy spotykasz się z Jezusem, wszystko zaczyna się układać. I wiesz, że twoje życie ma sens, cel, przeznaczenie. Halleluja. Już wiesz, że nie żyjesz po to, żeby umrzeć. Żyjesz po to, aby żyć na wieki. Że nie żyjesz po to, aby ponosić porażkę za porażką, ale aby być błogosławionym w Jezusie Chrystusie. Amen? Nie zostałeś stworzony tylko, czy nie znalazłeś się na tej ziemi, aby stać się, ja nie wiem, no, czymś nieistotnym, bezwartościowym. Ale ty i ja mamy w oczach świętego Boga niezwykłe znaczenie. Tak wielkie, że On oddał swojego Syna za ciebie i za mnie. Niezwykła księga. Abyśmy umieli z właściwym nastawieniem serca tą księgę czytać i studiować i rozmyślać. Aby ona nas przemieniała, aby nas oświecała, aby nas wprowadzała we wszelką prawdę, jaka tylko jest w Bogu. Ale to nigdy nie stanie się automatycznie, jeżeli będzie leżała na półce. Ale ty i ja każdego dnia muszę jej używać jako chleba. Codziennego chleba dla mojego ducha, tak mówi Jezus, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Na co dzień, ale to jest niewystarczające. Abym ją mógł rozumieć i poznawać, ja muszę ją więcej czytać. Muszę o niej myśleć, rozważać i modlić się: Duchu Święty, daj mi zrozumienie. A wtedy Duch Boży rozpali twoje i moje serce prawdą Bożego Słowa.